Są takie sprawy, które pozostawiają w nas ślad, który nie chce niczym dać się zmyć. Są sprawy, o których po prostu nie da się zapomnieć. Historię, którą dzisiaj wam opowiem, usłyszałam stosunkowo niedawno, ale jest ona dla mnie jedną z tych, która wwierca się w głowę i nie pozwala o sobie zapomnieć. Z tego też względu robię tutaj wyjątek i skontaktowałam się, robiąc research do tej sprawy, z bratem bohaterki dzisiejszej historii, bratem Ani Jałowiczur, Dominikiem. Łączy nas w sumie wiele, bo jesteśmy z tego samego województwa, mamy tyle samo lat i mamy ukochaną siostrę. To znaczy, ja mam ukochaną siostrę, bo siostra Dominika zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach 24 stycznia 1995 roku. Dla Dominika to był ważny dzień, jego urodziny. Zapraszam was dzisiaj na historię zaginięcia Ani Jałowiczur. I jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście wysłuchali dzisiejszego odcinka, ponieważ być może ktoś z was, być może wśród was jest ktoś, kto kiedyś coś słyszał, coś widział, o czymś wie i czym może się podzielić. A w tej sprawie ufundowana jest bardzo duża nagroda, bo aż 100 tysięcy złotych. I tyle może otrzymać osoba, która podzieli się ze śledczymi ważną dla tej sprawy informacją. Zapraszam. Ania Jałowiczur przychodzi na świat 9 października 1984 roku w Wadowicach. Wadowice to województwo małopolskie. Wówczas, kiedy to się dzieje, to województwa są inaczej podzielone. Ania mieszka z rodzicami, z Krystyną i Bolesławem w Andrychowie. Bo to z tamtych okolic pochodzi właśnie pani Krystyna i jej rodzice, z miejscowości Inwałd, która od Andrychowa znajduje się kilka kilometrów dalej. To stamtąd pochodzi rodzina mamy Ani, właśnie pani Krystyny, a rodzina pana Bolesława pochodzi z miejscowości Simorac, która znajduje się w województwie dzisiaj śląskim, wówczas było to województwo bielskie, od Bielska Białej. Rodzice pracują i wychowują Anię. Później dość szybko przychodzi na świat Dominik. Rodzeństwo rocznikowo dzielą 2 lata, ale tak naprawdę to rok i kilka miesięcy. Ania jest z października, Dominik ze stycznia. Rodzice dzielą się obowiązkami, tworzą szczęśliwą rodzinę, wynajmują najpierw jedno mieszkanie, później drugie mieszkanie. Pan Bolesław pracuje jako taksówkarz, pani Krystyna zaś ma wymarzoną, tak by się mogło zdawać, pracę, ponieważ rysuje bajki w Bielsku Białej, tam gdzie jest wytwórnia najsłynniejszych chyba polskich kreskówek, takich jak Bolek i Lolek, czy Reksio i inne, więc wydaje mi się, że wychowywanie się w domu, w którym jest właściwie ktoś, kto tworzy bajki, które potem oglądają wszystkie dzieci w Polsce, musi być pewnie niezwykły. Ania zresztą dziedziczy po swojej mamie ogromny talent właśnie plastyczny do rysowania. Uwielbia to robić, robi to zresztą bardzo dobrze. Najbardziej lubi rysować konie, bo obok właśnie rysunku, malowania, to one są jej największą pasją. Sytuacja finansowa rodziny nie jest najgorsza, ale państwo Jałowiczor marzą o tym, żeby wreszcie mieć coś swojego. Chcą mieć swoje mieszkanie lub nawet wybudować dom. Jednak z pensji taksówkarza i rysowniczki trudno odłożyć taką kwotę, która mogłaby pozwolić młodemu małżeństwu na niezależność. Dlatego też w pewnym momencie zapada decyzja i pan Bolesław wyjeżdża do Francji, gdzie zaczyna trudnić się budowlanką i tak rodzina rozdziela się na pewien czas. To wszystko ma być właśnie tymczasowe. Pan Bolesław ma wrócić z powrotem do rodziny, odłożyć odpowiednią ilość pieniędzy, stworzyć własny kąt i miejsce na ziemi i potem wszyscy mieli żyć długo i szczęśliwie. I ten plan naprawdę udaje się wcielać w życie. Zresztą, kiedy spojrzymy na różnego rodzaju materiały, które są w prasie czy w różnych mediach, widać zdjęcia dzieci, uśmiechniętej Ani i radosnego Dominika. Trudno na tych zdjęciach nawet powiedzieć, które z nich jest starsze. Wyglądają czasami jak bliźnięta. Ania przychodzi na świat jako wcześniaczka, Dominik zaś rodzi się w normalnym terminie i z tego też względu, że rodzeństwo dzieli tak naprawdę kilkanaście miesięcy, ta różnica pomiędzy wzrostem nie jest wcale tak duża, jakby się zdawać mogło. Ania jest bardzo drobną, kruchą, delikatną dziewczynką. I w każdym razie te zdjęcia, o których przed sekundą zaczęłam, są kolorowe, są robione we Francji, widać w tle wieżę Eiffla, więc mówimy tutaj o latach 93-94, są to wczesne lata 90. Dzieci, przynajmniej z Polski, myślę, że jeszcze nie podróżowały na tak dużą skalę, jak dzieje się to dzisiaj, więc myślę, że sprawiało to wrażenie, tak jakby rodzina Jałowiczorów miała dość dużo pieniędzy i żyło im się bardzo dostatnio. Na pewno te podróże sprawiały, że wyróżniali się na tle innych dzieci i innych rodzin. Jednak w 1994 roku, kiedy te finanse powoli się tam odkładają, dzięki temu, że pan Bolesław jest we Francji, rodzice Ani i Dominika podejmują trudną decyzję, ale taką decyzję, która wszystkim wydaje się bardzo rozsądna. To życie w takiej ciągłej rozłące nikomu nie służy. Małżonkowie za sobą tęsknią, dzieci też wychowują się długo bez taty. Pan Bolesław też zresztą tęskni za całą swoją rodziną. Więc zapada wtedy taka decyzja, żeby przyspieszyć to odkładanie pieniędzy i zewrzeć szyki. Dlatego też małżeństwo postanawia, że razem z panem Bolesławem do Francji następnym razem wyjedzie również pani Krystyna, która będzie we Francji zajmowała się jakąś dorywczą pracą. Zarobki we Francji są dużo wyższe niż w Polsce na tamten moment. I ten plan ma być wcielony w życie od wakacji 94 roku i trwać do kolejnych wakacji. Właściwie przez rok szkolny rodzice Ani i Dominika mieli pracować we Francji. No ale co z Anią i Dominikiem? Ania jest wówczas po trzeciej klasie szkoły podstawowej, Dominik ledwo ukończył pierwszą. Zabieranie dzieci za granicę, do obcego kraju, gdzie jest inny język, którego dzieci nie znają, nie mówią w nim, i posyłanie ich tam do szkoły, w której tylko będą mówić w tym języku, wydaje się pomysłem karkołomnym, właściwie niewykonalnym. Dlatego też dzieci muszą zostać w Polsce. rodzice przez kilkanaście miesięcy będą pracować za granicą, będą do siebie dzwonić, będą się odwiedzać, ale dzieci zostaną pod opieką dziadków. Jako że państwo Jałowiczorowie mieszkali w Andrychowie, zapadła więc najpierw taki pomysł padł, żeby Ania i Dominik właśnie zostali przy dziadkach od strony pani Krystyny, od strony matki. I wszystko właściwie miało sens, ponieważ dzieci chodziły do szkoły podstawowej numer 5, nie musiałyby zmieniać szkoły, nie musiałyby zmieniać miasta, po prostu byłyby z dziadkami. Z racji tego, że dziadkowie mieszkali w Inwałdzie i nie byli zmotoryzowani, to do szkoły było prawie 4 kilometry. Do tego z Inwałdu nie odchodziły wówczas żadne PKS-y, ani żadna inna komunikacja podmiejska. W związku z tym trzeba było tę drogę po prostu pokonywać pieszo, co wydawało się dość karkołomnym zadaniem. A szkoła znajdowała się stosunkowo daleko i dzieci musiałyby codziennie pokonywać kilka kilometrów do tej szkoły. Dziadkowie nie byli w stanie dzieci do tej szkoły zawozić, ani odprowadzać. No, mnóstwo czasu dzieci spędzałyby na przemieszczaniu się do szkoły. Podejrzewam, że to była kwestia tego, że tak jak w Polsce zazwyczaj lekcje są na 8, to dzieci musiałyby bardzo wcześnie wstawać, bardzo wcześnie do tej szkoły iść. Przy tym wszystkim musieliby pomagać dziadkowie, no wiadomo, starsi ludzie, później te dzieci odprowadzać, czy odbierać, czyli jechać, wracać. Dla dziadków byłoby to dość trudne. Natomiast w Simoradzu, gdzie mieszkała rodzina pana Bolesława, jest też właśnie jego dom rodzinny, gdzie mieszka babcia dzieci, a wraz z nią siostra pana Bolesława, wraz ze swoimi dziećmi, więc taka pełna chata, dzieci, które się znają z Anią i Dominikiem, rówieśnicy niemalże, a szkoła znajduje się w tej samej miejscowości, zaledwie kilkaset metrów dalej, co logistycznie jest dużo łatwiejsze, no tylko tyle, że trzeba faktycznie zmienić miejsce zamieszkania, trzeba dzieci przepisać do innej szkoły, ale na co dzień miałyby taką opiekę i towarzystwo swojego kuzynostwa, którego dziadkowie ze strony mamy nie byliby w stanie zapewnić. I mimo że dzieci, mówię tutaj o Anie i Dominiku, chyba bardziej były związane z dziadkami od strony mamy, bo częściej się pewnie miało okazję z nimi widywać. Z dziadkami z Simoradza, z babcią widywali się kilka razy do roku zaledwie. To jednak ta cała otoczka kuzynostwa, tego, że do tej szkoły jest tak blisko, tego, że Simorad to taka miejscowość, w której dzieci bywały z różnego rodzaju okazji, wydało się to wszystko lepszym pomysłem i dlatego postanowiono, że od września 1994 roku Ania i Dominik będą chodzić do szkoły podstawowej w Simoradzu. Kiedy dzieci rozpoczynają rok szkolny, wydawać by się mogło, przynajmniej ja tak zakładałam, że to będzie dla dzieci trudny czas. Rozłąka z rodzicami, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, zero znajomych. Jednak Ania z Dominikiem w tamtym czasie byli bardzo zżyci ze sobą. Sami dla siebie stanowili bardzo bliskie towarzystwo, więc mieli w zwyczaju bawienie się też w tej samej grupie znajomych. Koledzy Dominika i koleżanki Dominika byli również przyjaciółmi Ani i odwrotnie. Ania też angażowała Dominika w swoje zabawy, co też wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ po pierwsze różnica wieku, która w tamtym czasie jednak, mimo że jest tak niewielka, to jednak jest przepaść. Dziewczynki, czy w ogóle dzieci z trzeciej klasy patrzą z taką dość wyższością na pierwszaków, a tutaj jednak w przypadku Ani tak w ogóle nie było, więc dzieci same dla siebie były dość sporym towarzystwem. Po drugie, w Simoradzu jakby miały kuzynostwo, które chodziło do tej samej szkoły, więc też ten start w nowym miejscu był zupełnie inny. I też dzieci się bardzo szybko w szkole zaklimatyzowały. Ania miała koleżanki, miała nawet jedną swoją bardzo bliską przyjaciółkę. I ten czas rozłąki z rodzicami mijał dzieciom dość łaskawie. Oczywiście pojawiała się tęsknota, ale nie była ona tak paraliżująca i obezwładniająca, jak wydawać by się mogło dla tak małych dzieci, których rodzice po prostu nagle wyjeżdżają do innego kraju. Pierwszy semestr dzieci przechodzą bardzo łagodnie. wszystko jest w porządku, nadchodzą święta Bożego Narodzenia, które niestety nie będą takimi rodzinnymi świętami, na jakie można by liczyć. Mamie ani Dominika nie udaje się przyjechać na gwiazdkę, przyjeżdża sam ojciec, więc nie są to takie bajkowe święta. Ale zawsze w głowie Ani i Dominika, zresztą tak Dominik wspomina do dziś, była zawsze ta perspektywa tego, że to tymczasowe, że to po prostu konieczne, że kiedy rodzice wrócą, to zacznie się nowe, lepsze życie. I to naprawdę w dzieciach bardzo kiełkowało i tak ta myśl gdzieś tam z nimi cały czas pozostawała, więc nie byli tak bardzo smutni i rozczarowani, jak mogliby być. W styczniu 1995 roku, w okresie karnawału, w szkole w Simoradzu organizowane są bale karnawałowe. Mówię tutaj w liczbie mnogiej, dlatego że bale są podzielone klasami, to znaczy klasy są podzielone balami, tak raczej bym powiedziała. To znaczy osobna zabawa karnawałowa jest organizowana dla klas 1-4, a osobna dla starszych dzieci, czyli klas 5-8. Zupełnie zrozumiałe, po prostu podstawówkę dzielić tak jakby na dwa i zostają po cztery klasy, więc wydaje się to całkiem rozsądne. Jedna z tych zabaw ma mieć miejsce właśnie 24 stycznia 1995 roku, dokładnie w dzień urodzin Dominika. I teraz tutaj bardzo ważna i istotna rzecz, mianowicie w tej rodzinie urodziny nie są tak bardzo celebrowane. Raczej celebrowało się imieniny, stąd też moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że Dominik tego dnia nie miał żadnego przyjęcia w domu. Po prostu to był zwykły, regularny dzień. I to dzień, w którym Ania, idąc rano do szkoły, absolutnie nie zakładała, że na tym balu karnawałowym się znajdzie, no bo chodziła do klasy czwartej, a bal miał być do klas 5-8. Jednak dzień wcześniej Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, żeby czwarte klasy po prostu dołączyć do tych starszych dzieci. Podobno było to podyktowane właśnie prośbami dzieci. Nie wiem, czy to był jakiś duży ruch, czy jakaś duża, nie wiem, inicjatywa. Pomyślałam też sobie może o tym, że zmieniono ten podział klas, ponieważ klasy 1-3 to są klasy z tym początkowym nauczaniem, gdzie właściwie dzieciaki uczą się tylko polskiego, matematyki i wtedy to było środowisko oraz mają takie przedmioty artystyczne, natomiast od czwartej klasy już te przedmioty są bardziej podzielone, wchodzi historia, wchodzi geografia, biologia, później od szóstej klasy wchodzi jeszcze fizyka i chemia, więc pomyślałam sobie, że ten podział w ten sposób jest bardziej naturalny. Natomiast dzieci o tym dowiadują się, mówię tutaj o czwartoklasistach, dowiadują się dokładnie w dzień tego balu. Czego nie powiedziałam, to, że w szkole podstawowej, do której chodzi Ania i Dominik, pracuje ich babcia, u której mieszkają, która się nimi zajmuje, opiekuje. Pracuje jako woźna, więc też z babcią dzieci mają kontakt na bieżąco w ciągu dnia w szkole. I to właśnie około 14:00 Ania spotyka swoją babcię na korytarzu szkolnym i mówi właśnie o tym, że dzisiaj po południu organizowana jest zabawa karnawałowa i że Ania chciałaby na nią pójść, pyta babci, czy może. Babcia się zgadza, nie ustalają jakichś szczegółów, po prostu Ania ma się na tę zabawę wybrać. Babcia jednak wspomina Ani, że przyjdzie po nią do szkoły, kiedy zabawa się zakończy. Najprawdopodobniej jednak Ania mówi, że wróci z koleżanką. Dlatego też, kiedy kończy zajęcia, wraca do domu, tam przebiera się na tę zabawę i tutaj jest pierwsza taka rzecz, która nie idzie tak, jak powinna, mianowicie Ania jest dziewczynką, która szalenie o siebie dba. Jest bardzo dziewczęca, uwielbia ładnie się ubierać. Jest takie słynne nagranie, na które też wiem, że zwracał uwagę Tomasz Ławnicki w swoim podcaście. Dzięki materiałowi zrobionemu dla TVN24 zdigitalizowano kasetę komunijną właśnie Ani, gdzie widać taką scenkę, kiedy Ania ma klęknąć i wyciąga z torebki białą chusteczkę, kładzie ją na klęczniku i dopiero wtedy klęka, żeby nie pobrudzić sobie białej sukienki. I to właściwie tak bardzo oddaje to, jaka Ania była. Miała w sobie tak bardzo dużo takiego powabu, takiej dziewczęcej gracji. Mówię tutaj o takich typowych, powabnych jakby zachowaniach. Natomiast Ania nie ma gotowych czy przygotowanych, przemyślanych ubrań czy kreacji w ogóle na tę zabawę karnawałową. Z tego co wiem, idzie w podartych, czy zacerowanych na prędce przez swoją ciocię getrach czy leginsach i nie jest do końca zadowolona ze swojego wyglądu, ale już o 16 wychodzi z domu i idzie na tę zabawę karnawałową. Dominik wówczas jest w domu pod opieką cioci razem z kuzynostwem, natomiast babcia dzieci udaje się do kilka domów dalej w odwiedziny do teściów swojego syna, brata pana Bolesława, swoją drogą brata bliźniaka. Ma wracać o godzinie 19, czy tam około godziny 19 i nawet zakłada sobie, że jak będzie wracała, to być może Ania już będzie wtedy gotowa po zabawie i razem po prostu wrócą. Ania zresztą przygotowana jest do powrotu do domu, do którego nie ma tak bardzo daleko, ale trasa prowadzi przez takie po prostu kręte, dzisiaj to już są asfaltowe drogi, wówczas nie wszystkie takie były, niektóre nawet nie miały swoich nazw, lub przez groble pomiędzy stawami hodowlanymi, z których w styczniu spuszczana była, oczywiście zimą, przed zimą była spuszczana woda. No ale jest Simorac, jest to wieś, w której mieszka około 800 osób, więc też nie jest to świetnie oświetlona miejscowość czy miejsce. I dla dziecka, kiedy zapada zmrok, no nie do końca może to być przyjemna trasa. Ania swoim koleżankom mówi, że będzie wracała z babcią, natomiast babci podobno mówi, że będzie wracała z koleżanką. Nie wiadomo, czy tak jest, natomiast tak można założyć i przyjąć. Być może w tym harmidrze, kiedy Ania pyta o 14 babci o to, czy może w ogóle na tę zabawę iść, babcia być może zakłada, że Ania będzie wracała z kimś, nie dogaduje tych szczegółów, w każdym razie tutaj powstaje takie pierwsze nieporozumienie, w jaki sposób Ania będzie do domu wracać. Na tej zabawie Ania bawi się dobrze, według jednych zeznań. Jest wesoła, tańczy, śmieje się, bawi. Według zeznań innych osób, głównie jej kolegów i koleżanek oraz nauczycieli, tam jednego nauczyciela, który pilnuje wówczas dzieci, Ania ma zachowywać się dość nietypowo. Jest zamyślona, spogląda przez okno, tak jakby na kogoś wyczekiwała oraz kilkukrotnie przychodzi do nauczyciela, który pilnuje całej grupy i pyta regularnie o to, która jest godzina. Przypominam, akcja dzieje się w 1995 roku, kiedy to nie ma telefonów komórkowych, czy one już istnieją na świecie, ale one jeszcze nie są w zasięgu zwykłego człowieka, takiego, który nie jest wielkim biznesmenem. Tym bardziej nie jest w zasięgu dziewczynki, więc też dzieci nie noszą za bardzo zegarków. No, jeden z głównych prezentów komunijnych to był zegarek, ale to z mojego doświadczenia wiem, że dostawało się zegarek zazwyczaj taki bardzo elegancki, taki zwany porządny i to nie był zegarek na co dzień, to był zegarek, który zazwyczaj leżał w szkatułce lub był na specjalne okazje, więc Ania, żeby o tę godzinę zapytać, może zerknąć na jakiś zegar, którego widocznie w szkole nie było, albo po prostu spytać kogoś o godzinę. Według zeznań też nauczyciel ma pytać Ani, czy ona chce już wrócić do domu, ponieważ była taka umowa, że jeżeli któreś z dzieci będzie chciało skończyć zabawę, to wtedy będzie można właśnie wezwać rodzica i właśnie rodzic ma odebrać dziecko i odprowadzić do domu. Zresztą mówimy tutaj, przypominam, o małej miejscowości, więc też sporo dzieci po prostu samodzielnie wracała do domu. Zabawa kończy się około godziny 20 i Ania wychodzi ze szkoły i właściwie wychodzi jako jedna z ostatnich. Sporo dzieci tego wieczora wraca do domu samodzielnie, żeby nie powiedzieć, że większość. To mała miejscowość, dzieci wracają grupkami, znają się, wiedzą, gdzie mieszkają, odprowadzają siebie nawzajem, więc nie ma w tym nic dziwnego. Doczytałam też, że właśnie jedna z koleżanek miała zaproponować Ani podwózkę, ponieważ jej starsza siostra, nie wiem, czy miała sama samochód, czy z jakimś chłopakiem, właśnie przejeżdżała obok i oferowała Ani podwózkę, ale Ania powiedziała, że nie, że czeka na babcię, która ma ją odebrać. Wtedy też do Ani podchodzi jej kolega z klasy, Jacek, który proponuje dziewczynce, że ją po prostu odprowadzi. Ania zgadza się, bo przecież babcia ciągle się nie pojawia, coś za długo Ania na nią musi czekać, więc myślę, że po prostu stwierdza, że ten kawałek do domu przejdzie już sama. I odprowadza ją zaledwie kilkadziesiąt metrów, bo kiedy zatrzymują się właśnie tuż przy stawach hodowlanych i Ania ma wejść na groble, mówi mu, że dalej pójdzie sama, że nie chce już, żeby ją dalej odprowadzał, więc chłopiec udaje się w swoją stronę, a Ania znika w ciemnościach. I do dziś naprawdę nie wiadomo, czy Ania poszła właśnie przez te groble, czy poszła ulicą. Niemniej obie te ścieżki prowadziły do jednego momentu, dotyczy do tego samego miejsca, jedna tylko na skróty, druga okrężnie, wiadomo, że grobla była na skróty, prowadziła do styku ulic, wtedy one nie miały nazwy, dzisiaj nazywają się ulica Kręta oraz ulica Zacisze. I stamtąd Ania miała do domu jeszcze kilkaset metrów. To jest ostatnie miejsce. Jacek jest ostatnią osobą, wiadomą osobą, która Anię widzi żywą, która Anię w ogóle widzi jako ostatnia. Następnie to, co się dzieje, możemy tylko odtwarzać z relacji świadków i zakładać, że chodzi o Anię. Ponieważ pani sołtys Simoradza, która mieszka właśnie niedaleko tego styku ulic Zacisze oraz ulicy Krętej, pamięta, że jest kilka minut po godzinie 20 i kiedy wychodzi na ulicę z kwiaciarni, która znajduje się w sąsiedztwie szkoły bezpośrednim. Płot posesji, na której jest ta kwiaciarnia, jest płotem również szkoły. Wychodzi na ulicę, zauważa, że w oddali około 50 metrów od niej stoi tyłem do niej samochód marki Fiat 125P, tak zwany duży Fiat. Dzisiaj samochód dość zabytkowy i zupełnie niespotykany już na naszych drogach. Wówczas był to bardzo popularny samochód. To jest też samochód, który swoim wyglądem przypomina Ładę, starą Ładę, radziecki samochód. Kolor tego samochodu określiła na jasny brąz, taką kawę z mlekiem, beżowy. Samochód ma tylne tablice rejestracyjne w kształcie kwadratu, nie takie podłużne, jak jesteśmy dzisiaj do nich przyzwyczajeni. No i oczywiście są to tablice czarne, jeszcze te takie całkiem stare, no bo było to wszystko w dawnych czasach, kiedy takie właśnie tablice obowiązywały. Z tego, co kobieta wspomina, ale przypomina sobie to dużo później niż w tych pierwszych zeznaniach, samochód mógł mieć numery rejestracyjne BBN lub BBM oraz cyfry 3 i 5 w swoim numerze. Kiedy kobieta wychodzi na ulicę, stoi gdzieś niedaleko latarni, także jest prawdopodobnie przez kogoś z tego samochodu zauważona. I wtedy dzieje się bardzo dziwna sytuacja, ponieważ słychać przeraźliwy krzyk dziecka, następnie trzaśnięcie drzwiami i pani sołtys wspomina, że to były tylne prawie drzwi i samochód gwałtownie rusza, tylko nie rusza do przodu, tylko cofa się w kierunku właśnie pani sołtys, tak żeby wycofać i wyjechać w stronę Skoczowa lub Dębowca, znaczy to jest trasa, która łączy Skoczów z Dębowcem, Pani Sołtys byłaby jedynym świadkiem, który wspomina o takim samochodzie, ale dosłownie minutę później ten sam samochód jest widziany przez innego mieszkańca, dostrzega, czy właściwie to trudno nie dostrzec, jadący z olbrzymią prędkością, wyjący silnik, znaczy trudno nie zwrócić uwagi właśnie na taki wyjący silnik samochodu, który bardzo szybko jedzie, w stronę Dębowca, które to z kolei znajduje się bardzo blisko granicy polsko-czeskiej. Babcia Dominika i Ani wraca do domu o 19:00. Przejeżdża nawet obok szkoły podstawowej, w której toczy się zabawa. I nawet myśli o tym, żeby Anię właśnie zabrać ze sobą, ale widzi, że zabawa jeszcze trwa, więc twierdzi, że nie będzie wnuczce psuła tej zabawy, poczeka jeszcze tę godzinę do końca i dziewczynka wróci, tak jak powiedziała, w czyimś towarzystwie. Zresztą też wszyscy w takiej małej miejscowości się znają. Dużo łatwiej się wyróżnić, jeżeli jest się, nie pochodzi się z takiej miejscowości. Na terenie tej miejscowości jest się nowym po prostu. Dlatego też myślę, że naturalne mogło się wydawać, że nigdy Ania nie będzie wracała sama. Jednak dzieje się inaczej. Babcia w domu orientuje się, właściwie to zaczyna się niepokoić, że Ani nie ma w domu już o 20:30 i właściwie od tej pory zaczyna szukać dziewczynki i początkowo zakłada, że albo dziewczynka została trochę dłużej w szkole, albo się zagadała z koleżanką, albo po prostu poszła do jakiejś koleżanki, albo jest w grupie znajomych, gdzieś tam zboczyli na chwilę z drogi, jeszcze się bawią. I na początku babcia razem z ciocią zaczyna chodzić po tych domach, gdzie właśnie są koleżanki i koledzy Ani, ale wszystkie dzieci są już dawno w domu, są w łóżkach, są po kolacji i kiedy do obu kobiet, do cioci i do babci dociera, że tylko Ania nie wróciła do domu, no pada na nie blady strach i już o 22:00, parę minut po 22:00 zostaje na policji zgłoszone zaginięcie Ani. Rodzice Ani są poinformowani o tej sytuacji najprawdopodobniej następnego dnia, ponieważ nie da się tak po prostu do nich zadzwonić. Znowu muszę tutaj przypomnieć, mamy lata 90. Mała anegdota, nawet nie anegdota, tylko taka sytuacja z życia, z mojej historii, z mojego życia, kiedy ja wyjeżdżałam na wakacje do moich dziadków na wieś, z kolei w województwo mazowieckie, przy granicy ze Świętokrzyskim. Nawet w miastach jakby nie wszyscy mieli telefon. Na telefon czekało się naprawdę bardzo długo, mówię tutaj o telefonie stacjonarnym oczywiście. I w małych miejscowościach było z tym jeszcze gorzej, po prostu nie było linii telefonicznej, do której można się podpiąć. Natomiast w takiej miejscowości, w której mieszkali moi dziadkowie, to jest zresztą jakby gmina, więc i tak już jest tam jakiś urząd gminy, jest posterunek policji i tak dalej, było coś takiego jak centrala telefoniczna. I to było miejsce, zazwyczaj bardzo często było gdzieś tam przy poczcie, do którego przychodziło się, były takie kabiny telefoniczne, które wyglądały trochę jak toalety, po prostu był tam aparat telefoniczny, tam się zamykało. Za okienkiem siedziała pani przy takim wielkim stole, czy właściwie takiej ścianie z kablami i ona po prostu łączyła kogoś z numerem telefonu, do którego się chce zadzwonić. Na te rozmowy się często czekało. Po prostu zamawiało się na przykład rozmowę na 17:30 i dopiero pani dzwoniła, czekało się w poczekalni, pani wywoływała, że takie połączenie już jest nawiązane i dopiero się szło do tej kabiny i tam się rozmawiało. Brzmi to jak absurd, jak właściwie, znaczy nie jak absurd, tylko jak jakaś bajka, coś po prostu tak egzotycznego, a to była rzeczywistość jeszcze mojej wczesnej podstawówki. I podejrzewam, że też podobnie mogło być w tej sytuacji. Na pewno w domu Ani i Dominika tam w Simoradzu nie było telefonu. Dominik Jałowiczer do dzisiaj wspomina, że te telefony do rodziców były albo wykonywane gdzieś tam z mieszkania znajomych, albo właśnie w jakiś inny sposób, więc domyślam się, że może też przez taką centralę. No, w każdym razie nie można było tak łatwo po prostu zadzwonić. Też nie wiem do końca, w jakich warunkach mieszkali rodzice, ale też mogę zakładać, że nie mieli dostępu takiego stałego do telefonu. Natomiast kiedy tylko się dowiadują o tym, to oczywiście przyjeżdżają do Polski. Z dnia zaginięcia Ani Dominik to wspomina w każdym wywiadzie. Pamięta tylko niebieskie światła policji i wozów strażackich. bo do poszukiwań doszło od razu. Poszukiwania zaczęły się tuż po zgłoszeniu zaginięcia. I znowu mówimy o czasach, bez telefonów komórkowych. Dzisiaj, kiedy ginie dziecko, od razu włączany jest Child Alert. Wszyscy dostają w okolicy powiadomienia na telefon. Wiadomości o zaginięciu są udostępniane od razu drogą, nie wiem, Facebookiem, nie wiem, SMS-ami i tak dalej, czy SMS-ami nie, no ale możemy od razu gdzieś tam na taką informację trafić. Też w telewizji czasami są emitowane takie komunikaty. No wtedy to wszystko jeszcze jest ultra analogowe i nie ma takiej możliwości. Ruszają poszukiwania, są psy, są ochotnicy, są strażacy. Pierwsze, co jest przeszukane, to oczywiście stawy, te hodowlane, ale w nich nie ma wody, ani tam nie odnaleziono. Natomiast psy podejmują trop, nie wiem, czy to jest jeden, czy kilka psów, z tego, co wiem, to chyba jeden. I ten pies faktycznie potwierdza zeznania Jacka. Natomiast pies podąża tym tropem okrężnym, czyli tak jakby Ania miała iść ulicą, a nie groblą. Nie wiem też do końca, dlaczego w bardzo wielu przekazach medialnych jednak ta wersja z groblą jest forsowana, ale to chyba wynika z tego, że sporo potem osób zeznawało, że gdzieś tam widziało Anię. Natomiast po mojej rozmowie z Dominikiem mam takie odczucie, takie wrażenie, zresztą Dominik o tym wspomina, że na przykład kiedy zgłaszały się już osoby, były wezwane do złożenia zeznań, czy przesłuchiwane, to na przykład ktoś wiedział już, że Ania była na przykład nerwowa, czy na przykład pytała o godzinę na zabawie i w zeznaniach na przykład ktoś mówi o tym, że Ania nerwowo spoglądała na zegarek, podczas gdy zegarka nie miała, więc tutaj też do tych zeznań myślę, że można mieć pewnego rodzaju zastrzeżenia, ale nie związane ze złą intencją, tylko z tak zwanymi fałszywymi wspomnieniami. My często pamiętamy historię już przez pryzmat własnych emocji. Te emocje nadają tym historiom różne szczegóły, których w rzeczywistości nie było, no ale trudno oceniać i przechodzić do porządku dziennego nad sprawą zaginięcia koleżanki z klasy i ze szkoły. W każdym razie pies urywa trop właśnie w miejscu, w okolicach zbiegu ulic Zacisze i Kręta. To też potwierdza zeznania pani Sołtys, która właśnie w tej okolicy widzi białego Fiata lub Ładę, która odjeżdża niemalże z piskiem opon i to tam słyszany jest krzyk dziecka. Bardzo możliwe więc, że Ania, znaczy na to wskazywałby urwany ślad, że Ania została przez kogoś uprowadzona, wciągnięta do samochodu, zabrana. Nie wiadomo, czy komuś ufała. Chociaż jeżeli mówimy tutaj o krzyku, to raczej do tego samochodu nie weszła z własnej woli. Trwają poszukiwania jednak. Wszyscy stają na głowie, wszyscy się angażują w to, żeby Anię odnaleźć. I kiedy przeczesują tereny, właściwie po 7 dniach od zaginięcia Ani, w stawach hodowlanych, o których mówię, odnalezione zostają zwłoki kobiety. Kobieta ta była mieszkanką Simoradza, to znaczy w Simoradzu ma rodzinę, ma brata i przyjechała do niego 23 stycznia, czyli dzień przed zaginięciem Ani. I tego 23 stycznia poszła załatwiać jakieś sprawy, nie wiem czy do urzędu, czy do gminy. I już z tego załatwiania spraw nie wróciła do domu, więc można przyjąć, że tego 23 stycznia zaginęła. Simorad to miejscowość, która ma zaledwie 800 mieszkańców, tak jak wcześniej wspomniałam. Jest to miejscowość spokojna, w której nigdy nic się takiego nie działo, a tu raptem 23 stycznia 1995 roku ginie kobieta, a dzień później ginie 10-letnia dziewczynka. Przy czym ciało zaginionej kobiety zostaje odnalezione 7 dni później. Co więcej, co bardzo ciekawe w tej historii, ciało kobiety odnaleziono w stawie. W tym stawie nie było wody. Natomiast jest tam takie miejsce, które chyba służy do spuszczania wody. Takie pewnie niższe niż poziom tego stawu tak regularnie. I tam w tej wodzie kobieta miała się utopić. Przeprowadzono podobno badania, bo nie może, wszystko teraz będę mówiła, że jest prawdopodobne albo że podobno, ponieważ nie zachowały się absolutnie akta tej sprawy, sprawy śmierci tej kobiety. Nie wiadomo, czy zostały zniszczone, czy zostały one zagubione. W każdym razie nie ma do nich absolutnie dzisiaj dostępu. Na pewno nie było prowadzone żadne śledztwo w tej sprawie. Uznano, że był to nieszczęśliwy wypadek, ponieważ kobieta miała być pod wpływem alkoholu. Zresztą znaleziono przy niej niedopitą butelkę wódki, znaczy w znacznym stopniu skonsumowaną już, ale to miałoby świadczyć o tym, że kobieta po prostu się upiła i wpadła do tego stawu tak nieszczęśliwie, że się utopiła. Jednak pamiętajmy, że poszukiwania Ani trwały przez te wszystkie dni do momentu znalezienia. Właśnie, znaczy, trwały też dłużej, ale te kobiety znaleziono dopiero po 7 dniach, więc domyślam się, że odnalezienie zwłok w pustym stawie jest dość, nie wiem czy łatwe, nie wiem też jak wyglądało dno tego stawu, ale takie przeoczenie przez tych kilka dni wydaje mi się, nie wiem, mało prawdopodobne, więc bardzo jest to tajemnicza sprawa, ale myślę, że będziecie jeszcze bardziej zaskoczeni, kiedy dodam, że kobieta, która w tym stawie została odnaleziona, była siostrą wychowawcy Ani, czyli mężczyzny, który miał z Anią styczność na co dzień. Nigdy tych spraw ze sobą nie powiązano, nigdy nie drążono tego tematu. Dlaczego takie dziwne i bardzo niezwykłe i wręcz tragiczne wydarzenia mają miejsce w tak niedużej odległości od siebie, w dodatku w tak małej miejscowości. Dwie ofiary łączy jedna osoba, no jest to dość niezwykłe, czy w sensie absolutnie nie mówię, że tutaj coś nauczyciel mógł mieć wspólnego z tą historią, ale no takie wnioski wysuwają się, myślę, że pierwszemu lepszemu laikowi, który tę historię słyszy, dlaczego nigdy taki nauczyciel nie zostaje przesłuchany, bo to wiemy, że nie został w tej sprawie przesłuchany. Więc to takie pierwsze gigantyczne zaniedbanie ze strony policji, jakie tutaj następuje. Mamy dzisiaj 2022 rok i nadal nie wiadomo, co stało się z Anią. Teorii jest kilka. Pierwsza to taka, że Ania uległa po prostu wypadkowi drogowemu, że po prostu ktoś na nieoświetlonej drodze potrącił dziewczynkę, przestraszył się, schował ją do samochodu i wywiózł i gdzieś po prostu pogrzebał. Z kolei inna wersja zakłada celowe uprowadzenie. I tutaj z kolei za taką teorią mogą przemawiać zeznania niektórych dzieci, które twierdziły, że kilka dni przed tym porwaniem duży Fiat, właśnie taki kremowy, czy Łada, była widziana w okolicy i nawet jest zeznanie jednej z dziewczynek, która mówi o tym, że ktoś przyjechał do właśnie do Siemoradza, ona sobie wracała drogą ze szkoły, ktoś do niej podjechał, wysiadł mężczyzna, miał siedzieć on z tyłu, nie z przodu, samochód prowadził inny mężczyzna i właśnie miał zaproponować jej podwózkę do domu, ona powiedziała, że ma blisko, że odmówiła, dziękuję, ten mężczyzna był dość skonsternowany, więc zapytał o coś tego mężczyznę, który siedział w samochodzie i dziewczynka poczuła się na tyle nieswoje, że uciekła po prostu z tego miejsca i tylko wspomina o tym, że słyszy, jak któryś z tych mężczyzn mówi, nie ma jej, bo zaczęli szukać wokół samochodu, myśleli, że dziewczynka gdzieś tam się kręci. Samochód jest widziany też oczywiście przez panią Sołtys, jest widziany później przez innego mieszkańca Siemoradza. Jednak uznaje się i raczej przyjmuje się taką wersję, że to, co widzi pani Sołtys, to jest faktycznie moment uprowadzenia Ani. Jednak nie wiemy absolutnie, kto mógłby ją uprowadzić i dlaczego. Bardzo ważna informacja i zresztą prośba ze strony Dominika, który dzisiaj właściwie jest takim ambasadorem maltejscy, czy ambasadorem, takim głównym rzecznikiem tej sprawy, właściwie rzecznikiem swojej siostry, to jest to, żeby nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Jedną z takich informacji, takich najbardziej chyba krzywdzących w ogóle zarówno rodzinę, jak i ta plotka umniejszająca jest całej sprawie, to taka, która właściwie pojawia się dość późno i w wyniku dość kontrowersyjnego materiału, jaki powstał w 997, to wówczas jeden z reporterów miał dotrzeć do babci Ani i Dominika, właśnie tej z Simoradza, i miał zapytać, co się stało i że to wnuczka, a babcia miała odpowiedzieć, czy to moja wnuczka, to ludzie mówią, że nie wiem i tak dalej. To jest takie właśnie w ogóle wyrwane z kontekstu zdanie. No i pojawiają się tutaj właśnie takie plotki, że Ania nie była prawdziwą córką pana Bolesława. I ta plotka jest absolutnie wyssana z palca. Ania jest córką państwa Jałowiczorów, jest rodzoną siostrą Dominika. Plotka nie wiadomo, dlaczego się pojawiła. Babcia też jest dość schorowaną osobą, która już dzisiaj jest w bardzo zaawansowanym wieku. Kiedy reporter 997 z nią rozmawia, to jest 2 lata temu, więc niewiele się dzieje. Mogą być po prostu bardzo już różne stany, mogą się dziać z pamięcią czy z umysłem. Być może, jako że kobieta cały czas mieszka w Simoradzu i ludzie lubią plotkować, i zresztą, o czym zaraz powiem, w Simoradzu też panuje bardzo duża zmowa milczenia na ten temat. Nikt nie chce za bardzo rozmawiać, więc pewnie ludzie snują różnego rodzaju teorie. I jedna z tych teorii, którą właśnie babcia w tym nieszczęsnym materiale wypowiada, to, że podobno porwał ją jej prawdziwy ojciec. Ale gdyby porwał ją jej, tutaj robię cudzysłów, prawdziwy ojciec, no to jakim cudem Ania miałaby się nie odezwać do swojej matki, do swojego brata, gdyby żyła, gdyby było z nią wszystko w porządku? No, rozumiem, że ktoś może nie pamiętać tego, skąd pochodzi, skąd jest, jeśli zostaje porwany w wieku 3-4 lat, ale nie w wieku 10. Dziecko doskonale wie, jak się nazywa, skąd pochodzi, kto jest jego rodzicem, ma doskonałą pamięć, dużą już samoświadomość, jakby wie, kim jest. Znaczy, dużo większą niż 3 czy 4-letnie dziecko. Więc taka wersja jest absolutnie wykluczona zarówno przez policję i śledczych, jak i przez rodzinę. Dlatego też przestrzegam tutaj w komentarzach, że takie wątki w ogóle będą po pierwsze kasowane, po drugie bardzo uczulam na ten wątek, bo to jest, uważam, bardzo nieodpowiedzialna rzecz, żeby coś takiego puścić w mediach. Rozumiem, gdyby to padło z ust jakiejś sąsiadki, która jest ze sprawą niezwiązana w żaden sposób, że sobie coś tam spekuluje. Niestety padło na babcie, dlatego też ta po prostu quasi teoria jest w mediach dość rozpowszechniana, a mi bardzo zależy, żeby uciąć te spekulacje, więc to robię. Kolejna hipoteza, moim zdaniem całkiem prawdopodobna, to taka, że Ania została porwana dla okupu. I to jest to, o czym mówiłam chyba na samym początku tego odcinka. Wyobraźmy sobie, że są lata 90., że dzieci przyjeżdżają do babci, ponieważ ich rodzice pracują we Francji, za granicą. Francja też jest w ogóle krajem, który do dzisiaj jest w stanie zrobić wrażenie, że to Francja elegancja, że to jest stolica kultury światowej i tak dalej, że są tam wysokie zarobki. I myślę, że mogło tak być, mimo że tak naprawdę rodzice wyjechali tam nie dlatego, żeby zbijać jakieś gigantyczne kokosy i dlatego, że we Francji żyje się lepiej, tylko właśnie dlatego, że tych pieniędzy im brakowało i chcieli je po prostu odłożyć. Natomiast jeżeli ktoś znał tę sytuację rodzinną, to wiedział, że te pieniądze są odłożone, więc wiedziałby, że można takich pieniędzy zażądać. Załóżmy, że właśnie tak jest. Oczywiście nigdy do rodziny Jałowiczur nie wpłynęło żądanie okupu, więc być może podczas tego porwania doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ania została bardziej podduszona, straciła przytomność, zmarła, ktoś po prostu pozbył się jej ciała. Jednak to, co jest bardzo ważne we wszystkich tych hipotezach, które możemy sobie przyjmować, jest to, że Simorac to jest mała miejscowość, to po pierwsze. To jest miejscowość, w której biegnie jedna główna ulica, która swoją drogą nazywa się Główna, ale szkoła przy tej ulicy się wcale nie znajduje. I miejsce, w którym Ania zostaje uprowadzona, też nie jest, nie znajduje się w jakimś centralnym miejscu Simoradza. Osoba, która się tam na Anię zaczaiła, bo najprawdopodobniej ktoś czekał na Anię, musiała znać Simorac. Być może nie pochodzi z tego miejsca, ale na pewno w tym miejscu wcześniej bywała. Stąd tak ważne jest to, żeby szukać osób, które mogły coś widzieć, mogły coś wiedzieć, mogły coś skojarzyć. Co więcej, ta pora, ten dzień tygodnia, 24 stycznia, godzina 20, to nie jest trzecia w nocy, gdzie wszyscy śpią. To jest moment, w którym jeszcze ludzie coś robią, gdzieś tam mogą wychodzić z domu, oglądają telewizję, mogą stać przy oknie, tak jak pani sołtys, nie wiem, gdzieś wychodzą i coś załatwiają. Ale ktoś wybiera tę godzinę, dlatego że wie, że o tej godzinie kończy się zabawa karnawałowa i że mnóstwo dzieci będzie przechodzić tamtędy i wracać do domu. I to wygląda jak bardzo dobrze zorganizowana zasadzka na którejś z dzieci. Być może konkretnie na Anię, być może na którekolwiek z dzieci. Nie wiem, czy chłopca, czy dziewczynkę. Chociaż ja jednak się przychylam, że do takiej teorii, że to nie do końca może być przypadek, że to właśnie Ania została uprowadzona. Według mnie też bardzo ważnym tutaj wątkiem jest śmierć kobiety, siostry, wychowawcy Ani, do której dochodzi też nie wiemy do końca kiedy, czy ustalono na przykład podczas sekcji zwłok, że kobieta zmarła właśnie 23 stycznia, czy zmarła niedługo przed znalezieniem zwłok. Jeżeli tak, to to miejsce, tak blisko miejsca, w którym Ania jest widziana po raz ostatni i zostaje uprowadzona, wszystko się dzieje w tej samej wsi, w tym samym czasie, łączy tę sprawę jedna osoba, być może zupełnie jakby tutaj przypadkowo, ale wielu śledczych, którzy przy tej sprawie, znaczy mieli z nią styczność nawet w taki sposób ekspercki i potem wypowiadają się na jej temat w mediach, mówią, że takie przypadki po prostu nie występują, znaczy to nie są przypadki. Dzisiaj ze sprawą Ani dzieje się dużo, to znaczy myślę, że tak jak była to sprawa, o której naprawdę praktycznie nie można było niczego znaleźć. Czasami można było trafić na jakiś reportaż, między innymi Wojciech Tochman napisał reportaż właśnie o Ani. Świetny materiał w Archiwum Zbrodni są. Aktualne odcinki, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. To wszystko to sprawia, że o historii Ani, o jej zaginięciu, uprowadzeniu mówi się coraz głośniej. Sprawą Ani zajmuje się obecnie katowickie Archiwum X. I kiedy to Archiwum X zajęło się tą sprawą, do rodziny Ani dotarł bardzo smutny fakt, że Ania raczej nie jest poszukiwana jako żywa kobieta, nawet nie dziewczynka, przecież dzisiaj Ania miałaby 38 lat. Dzisiaj mówimy tutaj o zabójstwie, o zbrodni. I to dla rodziny Ani było bardzo trudne, jest do tej pory trudne, ale to też jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, co się stało, żeby móc Anię pochować, odpowiednio pożegnać, wreszcie zamknąć ten etap. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu, całkiem niedawno, ekipa policji prowadziła jakieś działania operacyjne właśnie w Simoradzu, przeczesując tam jakieś konkretne tereny i no oczywiście to wzbudza jakieś zainteresowanie społeczeństwa, no bo społeczność jest przede wszystkim mała, dzieje się to tak po prostu nagle out of nowhere, powiedziałabym. Zresztą osoby, które biorą udział w takich działaniach operacyjnych, bardzo często charakterystycznie są ubrane. I nie mówiłabym o tym, gdyby nie to, że w trakcie, kiedy te działania operacyjne były prowadzone, doszło do pożaru. Spłonęła stodoła, która znajdowała się na dość sporym uboczu, na skraju lasu. Stodoła, która była nieużywana od wielu, wielu, wielu lat. Właściwie to odkąd chyba każdy tam jest w stanie sięgnąć pamięcią. Była to stodoła, która była dość zawilgocona, która po prostu tam stała i nigdy nie doszło tam do żadnego pożaru. Akurat stało się to w momencie, kiedy wokół zagęściło się od śledczych, od kryminalnych. Więc to też taki ciekawy bardzo zbieg okoliczności. O ile to zbieg okoliczności. Mam wrażenie, że ta energia, która krąży wokół Ani, wokół tej sprawy, jest coraz silniejsza i mam nadzieję, że znajdą się osoby, które wniosą do tej sprawy coś nowego, nawet najdrobniejszy szczegół, jakieś skojarzenie. Archiwum X do dzisiaj poszukuje samochodu. Fiat 125P lub Łada w kolorach beż, kawa z mlekiem, jasny brąz, o numerach rejestracyjnych BBN lub BBM, numery 2-3, tam takie cyfry mogły się pojawiać w numerze, ale też oczywiście jakby coś w rodzaju podejrzanego samochodu, niekoniecznie, przecież rejestracje musiały być wówczas prawdziwe, też nie było takiego rejestru, rejestracji tak jak dzisiaj, można było te blachy sobie spokojnie zamieniać. Bez większego problemu. Liczę na to, że ktoś gdzieś kiedyś słyszał jakąś historię, jakieś przechwałki, jakieś szepty, półszepty, które może skojarzyć z tamtym czasem. Zdaję sobie sprawę, że jest to prawie 30 lat, ale pamiętajmy o tym, że to historia rodziny, która do tej pory cierpi i z tą historią jest związana bardzo emocjonalnie. Rodzice Ani przetrwali te gehennę. Mieszkają w Simoradzu. Wybudowali tam dom. Mieszkają niedaleko babci, z którą Ania mieszkała przez ostatnie miesiące swojego życia. Rodzice Ani i Dominika, próżno ich szukać w mediach już dzisiaj, nie wypowiadają się zbyt często. Jest to dla nich po prostu zbyt trudne. Być może są już bardzo zmęczeni tą sytuacją. Natomiast Dominik ma w sobie dużo siły, energii, wiary w to, żeby te sprawy rozwiązać, żeby te sprawy doprowadzić do końca, żeby pamięć o Ani cały czas podtrzymywać, dopóki nie odnajdą się winni tej sprawy i dopóki nie odnajdzie się Ania. Chciałam bardzo podziękować właśnie Dominikowi Jałowiczorowi za to, że tak szybko zareagował na telefon, tak szybko udało nam się spotkać, porozmawiać, że cały czas pozostajemy w kontakcie i też tutaj chcę spełnić prośbę i też myślę, że taki swój obywatelski i true crime'owy obowiązek i poinformować was właśnie o zbiórce, o zrzutce, która jest prowadzona właśnie na sprawę Ani, na poszukiwania jej, ale też na, która po części jest źródłem właśnie nagrody, która czeka na każdego, kto w sprawie Ani podzieli się jakimiś kluczowymi informacjami. Jest to nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych, ale co też ważne, co pewnie znajdziecie na tej zrzutce, to to, że część pieniędzy zostanie przekazana na Fundację Ratującą Konie, ponieważ to konie były największą życiową pasją Ani, oprócz rysowania. I w taki sposób ta pasja i ta miłość jest w stanie podtrzymać pamięć i prawdę po 10-letniej Ani Jałowiczor. Ukochanej córce, wnuczce i przede wszystkim siostrze. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Proszę bardzo was o to, żebyście podawali go dalej, żebyście dorzucili parę groszy do tej zrzutki i żebyście wysielili swoją pamięć. Być może ktoś coś słyszał, ktoś coś wie niekoniecznie mówię tutaj o okolicach Simoradza. Polska jednak jest krajem, który może jest całkiem spory, ale świat jest bardzo mały, więc może w innych województwach, nawet na drugim końcu Polski, jest ktoś, kto coś wie, bo taka osoba na pewno istnieje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.